Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj profesor Janusz Smaza, wykładowca akademicki, specjalista od konserwacji kamienia, doktor habilitowany w Katedrze Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, absolwent szkoły Kenara w Zakopanem, który prowadził pracę m.in. na cmentarzu obrońców Lwowa w kolegiacie świętego Wawrzyńca w Żółkwi, kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kamieńcu Podolskim. Bardzo miło mi pana profesora gościć na antenie Radia Poznań.
Dobry wieczór.
Wykonywał pan prace konserwatorskie w ponad 20 krajach, ratując polskie nekropolie na całym świecie, ale pana działalność konserwatorska związana jest głównie z dawnymi kresami Rzeczpospolitej. Chciałam zapytać o to, jakiej rangi zabytki polskie znajdują się na terenie Ukrainy, żebyśmy sobie to przypomnieli, to nasze dziedzictwo polskie, które na terenie Ukrainy się znajduje.
Mimo tak wielu wojennych różnych wydarzeń, jakie przeszły te ziemie, jak widzimy, jesteśmy świadkami, że znowu doświadczają to. Mamy tam ogromną ilość zachowanego dziedzictwa świadczącego o polskości, o Rzeczypospolitej, jej wielkości i dziedzictwa świadczącego o bogactwie tamtej ziemi, nie tylko Rzeczypospolitej, ale i wcześniejszych kultur, to co zostało po tych wszystkich rodach i tych historiach, jakie tam się zdarzyły w tym okresie spokoju i względnego pokoju na tych ziemiach. To mamy, przede wszystkim to mamy ogromne ilości cmentarzy, na których jest pochowana elita naszej Rzeczypospolitej pierwszej, elita, częściowo elita Rzeczypospolitej drugiej. Wystarczy, że wspomnę kolegiata Żółkiewska, o której pani wspomniała, gdzie 30 lat jeździmy ze studentami. Tam są pochowani wszyscy z rodu Żółkiewskich i część rodu Herburtów, niezależnie w Żółkwi, w kościele podominikańskim byli pochowani brat Sobieskiego, matka Sobieskiego. Także to od tych, poczynając zasłużonych dla Rzeczypospolitej sylwetek historycznych, po wielu pisarzy, poetów i tych najprostszych mieszkańców tamtych ziemi, obywateli tamtych ziemi, obywateli mieszczan, jak to ładnie pisano, czy obywateli miasta, na nagrobkach jest napisane. Tysiące cmentarzy i świątynie, resztki dworów i jeszcze starczące najczęściej fragmentami ruin zamczyska.
To, co chyba najbardziej do świadomości Polaków z tego wielkiego dziedzictwa się przebiło i zostało i trwa z nami nadal, to cmentarz Orląt Lwowskich. Ostateczny spoczynek harcerzy, studentów Politechniki Uniwersytetu Lwowskiego, którzy bronili Lwowa w czasie wojny w 1918 roku. To jest jeden z najpiękniejszych cmentarzy w ogóle wojennych w Europie z pierwszej połowy lat 20. XX wieku. Chciałam zapytać o początki pana spotkania z tym miejscem, bo też czytałam w jednym z wywiadów z panem takie słowa, w których mówił pan o tym, że był pan zupełnie zszokowany w latach 90., kiedy odwiedził to miejsce, jak ono zupełnie inaczej wyglądało w stosunku do zachowanych fotografii, do zachowanych dokumentów przedstawiających ten cmentarz.
Tak się składało, że jak pojawiłem się w Żółkwi w 1990 roku z grupą moich współtowarzyszy, z których założyliśmy Towarzystwo Karpackie, jadąc w Karpaty wówczas, które funkcjonuje do dziś. Próbujemy też Karpat całkowicie inaczej traktować, przybliżyć szerokiemu społeczeństwu. I zatrzymaliśmy się oprócz kolegiaty, pojawiłem do Lwowa na cmentarzu Czakowskim. Wtedy jeszcze tam funkcjonowały zakłady kamieniarskie. Cmentarz, który jak pani wspomniała, jeden z najpiękniejszych cmentarzy z okresu międzywojennego Europy, kompozycją wykorzystał naturalne położenie i cmentarz, który się znał jako panteon sławy i polskich Termopili, co prawie polskie Termopile uzyskały później inne miejsce bitewne, otrzymały w historii naszej, to po prostu był szok, skala zniszczenia tego. Zakłady kamieniarskie funkcjonujące w kryptach grobowych rozgrzebanych w katakumbach, mające składziki jakieś po prostu między trumienkami rozwalonymi, czy potworne ilości gruzu rozwalonej tej kolumnady, która w większości wtedy była niewidoczna, ale pozostały tylko te pylony, bo reszta była przysypana ogromną ilością śmieci, bo to był śmieci, niezależnie od zakładu kamieniarskiego, był to ogromny jeden wysypisko śmieci w tym momencie. to szokowało po prostu. Gdyby ktoś nie znał wcześniejszych wyobrażeń literackich, znaczy fotograficznych, to nie byłby w stanie sobie uzmysłowić, że to jest cmentarz Orląt Lwowskich.
Wtedy też taka była pana refleksja, że tego po prostu już się nie da odbudować i rzeczywiście ten początek lat 90. to było taka próba, takie rozpoczęcie nadrobienia właściwie 60 lat takiego braku zaangażowania w ogóle Polski w zachowanie, w odbudowanie swojego dziedzictwa poza granicami. Jak pan już teraz z perspektywy 2022 roku ocenia postępy prac rekonstrukcyjnych na terenie cmentarza Łyczakowskiego i tak samo cmentarza Orląt Lwowskich?
To jeśli chodzi o cmentarz Orląt Lwowskich, z perspektywy tych lat kilkunastu, to było troszkę nam, znaczy było bardzo trudno w ogóle wejść do wszelkich działań profesjonalnych na cmentarz Orląt. Były latami, trwały rozmowy polityczne na najwyższych szczeblach międzyrządowych, które żadnych efektów nie przynosiły, wiadomo z jakich względów. Dopiero działania właśnie tam, jak wiemy, Energopolu, które robiono właśnie w ramach czynów społecznych, takie porządkowanie i nadrabianie po 90 roku zaległości 60-lecia, to nie tylko na cmentarzu Czakowskim, ale w ogóle na cmentarzach polskich w Europie Zachodniej i na całym świecie, to tam, gdyby nie ogromne jakieś zaangażowanie i bezkompromisowość świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika, który powiedział, że to musi być rekonstruowane, bo ja nie widziałem możliwości wtedy rekonstrukcji aż na taką skalę, ale choć były dokumenty, mieliśmy sporo przekazów ikonograficznych. Także ja dostałem zadanie zinwentaryzowania wszystkich elementów, które pod względem konserwacji można właśnie odnawiać i rekonstruować. I rekonstruować ogromne ilości elementów kompozycyjnych. Właśnie i wtedy oczywiście z różnymi skutkami się to toczyło. Przy same prace praktyczne ponad 5 lat prowadziliśmy i tak mnóstwo prac nam się nie udało zrealizować, żeby przywrócić pierwotny wygląd cmentarzowi i mnóstwo też jest rzeczy innych, choćby treść samych napisów, co do niektórych napisów, zwłaszcza o katakumbach, gdzie ingerencja cenzury była na przykład, albo gdzie zmieniono nam tekst, chociażby 2 razy zmieniano tekst na grobie 5 nieznanych po prostu. Także w tej chwili jesteśmy na etapie, że cyklicznie staramy się to odnawiać, choć dalej bardzo mocny wątek, nadal polityczny, nie wiem dlaczego, ze strony gospodarzy jest sprawa restauracji i odnowienia tych 2 lwów, które stoją w skrzyniach przed pylonami. Natomiast jeśli idzie o cmentarz Łyczakowski, gdzie wtedy właśnie dlatego dzięki Andrzejowi Przewoźnikowi, którym byliśmy bardzo zaprzyjaźniony, udało nam się mnóstwo rzeczy w całej Europie odnowić, wykorzystując międzynarodowe porozumienia w myśl ustawy genewskiej dotyczące pochówku wojskowych. To mieliśmy dużo ułatwienie w myśl tej ustawy genewskiej. Natomiast cmentarz Łyczakowski jako cmentarz cywilny, mało tego, został wpisany na listę jako muzeum cmentarz. Mieliśmy ogromne kłopoty być oficjalnie na tym cmentarzu. Mnóstwo działań tam robiliśmy nieoficjalnie, będąc oficjalnie na cmentarzu Łyczakowskim. Tu mieliśmy też różne kłopoty. Ale też dzięki podpisaniu, będzie w tym roku 15 lat, jak podpisało Ministerstwo Kultury, Departament Dziedzictwa poza granicami kraju w osobie pana świętej pamięci, niestety też Jacka Millera, podpisano z przedstawicielem Urzędu Miejskiego Lwowa porozumienie, na mocy którego możemy do dziś dnia bez żadnych problemów pracować na cmentarzu Łyczakowskim, konserwując nagrobki wszystkich narodowości. Tak jak Lwów był ogromnie bogaty, między innymi też przez wartości narodów, jakie tam zamieszkiwały, to wszystko mamy niesamowite właśnie odbicie tego na cmentarzu Łyczakowskim. Także ponadto zaczęliśmy dokształcać też środowiska konserwatorskie w dyscyplinie mojej konserwacji kamienia ukraińskie. W zeszłym roku byli stypendyści, studenci po kierunkach artystycznych, rzeźbiarskich, którzy są przyuczani do konserwacji. Powstały zespoły polsko-ukraińskich konserwatorów. Większość konserwatorów ukończyła Warszawską Akademię Sztuk Pięknych właśnie pod moim kierunkiem dyplomy robione, między innymi też liczne na Ukrainie. I mamy od wielu lat polsko-ukraińskie zespoły i z ogromnymi sukcesami co roku kilkanaście nagrobków jest profesjonalnie odnawiane.
Chciałam zapytać, jak to wygląda w praktyce? Zapytać o taką pracę konserwatorską od kuchni. Jak wygląda taka rekonstrukcja elementów kamieniarskich? Jak wygląda rekonstrukcja, odnawianie na przykładzie cmentarza Orląt Lwowskich?
W tym przypadku mieliśmy, to są ogromne przedsięwzięcia budowlane były przede wszystkim, bo trzeba było usunąć liczne przebudówki i w ogóle zakłamania w tej architekturze. Jak powstał tam zakład kamieniarski, który zlikwidował całkowicie piętro, znaczy zakład kamieniarski był na katakumbach, powstało piętro, gdzie były hale kamieniarskie i z maszynami, na dole były kotłownie i też hale i magazyny. Trzeba było wszystko odczyścić z tych nawarstwień socjalistycznej budownictwa do wątku oryginalnego z okresu przedwojennego. Jest to wszystko wykonane w wapieniach, bardzo w twardych wapieniach. Czasami mówi się na to wapienie piaszczyste, które jednak są bardzo delikatne w stosunku do sprzętu budowlanego czy jakichś innych betonu, na przykład są bardzo delikatnym surowcem. Także stan tych surowców oryginalnych, ogromna ilość trzeba było wymienić, czyli podobne surowców zrekonstruować, brakujące elementy, czy otworzyć na nowo, chociażby te paskorzeźby, które stoją na filarach między arkadami. Praktycznie żadna nie zachowała się cała, wszystkie zostały odtworzone, czyli wykonanie form negatywowych w gipsach, to są ogromne ponad 2 metry wielkości płaszczyzny na metr. Później w tych formach wykonywanie odlewu gipsowego i dopiero na podstawie odlewu gipsowego przekuwanie w podobnym surowcu kamiennym metodami tradycyjnymi, metoda tradycyjna jak świat, tak zwana punktowanie, czyli nanoszeniem punkcików z kopii gipsowej na oryginał. Czasami parę tysięcy takich punkcików się nanosi po prostu. To choćby w przypadku tych płaskorzeźb, ale ponadto ogromne ilości odtwarzania mogił tych cmentarnych. Większość ludzi, którzy emocjonalnie związana z cmentarzem Orląt, to zawsze pamięta te pierwsze zdjęcia po roku 20, że ten cmentarz miał zupełnie inny charakter, miał po prostu, był bardzo taki, bardzo piękny, drewniany, bardzo rzadko gdzieś były elementy kamienne, prawda? No ale ilość pochówka, jaka tam była, należało właśnie przeprowadzić konkurs, żeby to w jakiś sposób niestety zagospodarować ten teren i jak najpiękniej ku chwale właśnie żywych i zmarłych, żeby jednak ten punkt był tak ważnym dla miejsca, dla tych tam pochowanych. No, to się udało Indruchowi, młodemu architektowi z Politechniki Lwowskiej, narodowości Czech zresztą. Udało mu się perfekcyjnie zrobić te rozwiązania. Wszyscy się zachwycają tym. Natomiast my musieli wszystkie te odtwarzać te mogiły na stoku, który jest ruchomy, bo tam mamy cieki wodne, stąd ta piękna studzienka na środku tej części architektonicznej. I te wszystkie właśnie całe te kwatery odtwarzać, które były zniszczone za pomocą wozów pancernych, bo zresztą wozami pancernymi czy czołgami to już do końca nie wyjaśnione. Próbowano zlikwidować i za pomocą i stalowych lin próbowano zlikwidować te pylony ogromne, które zostały. Nie udało się. Myśmy tam zachowali te ogromne zniszczenia powstałe z wyniku właśnie lin stalowych. I tak samo były rozjeżdżone całkowicie zasypane śmieciami. To było, trzeba było wszystko odtwarzać. Udało się nam z tej ogromnej ilości śmieci wydobyć kilkanaście w zasadzie nagrobków bardzo zniszczonych, które zostały później kunsztownie konserwowane i rekonstruowane na podstawie dokumentacji fotograficznej.
W latach 70. władze radzieckie podjęły decyzję o likwidacji cmentarza Orląt Lwowskich. Jak widać, te ślady polskości, te nekropolie polskie, no, mają ogromne znaczenie symboliczne, skoro władze tyle lat po zakończeniu II wojny światowej jednak wiedziały, że jest to ważne centrum takiej polskości, budowania tożsamości narodowej polskiej. Chciałam zapytać o to, jakie jest pana doświadczenie ze współpracy z Polakami żyjącymi na Ukrainie, żyjącymi tam, gdzie właśnie cmentarz Orląt Lwowskich, jakie jest ich zaangażowanie, jak po tylu latach ta świadomość narodowości polskiej jest w nich silna, jak się współpracuje z Polakami na Kresach.
Nie ukrywam, że jeszcze 20 lat temu, kiedy tam zaczęliśmy jeździć, była zupełnie inna sytuacja. Nie tylko, że tak wyrażę się brzydko, na płaszczyźnie świadomości, ale możliwości też i zaangażowaniu się Polaków. Przez te 30 lat, jak tam jeżdżę z młodzieżą, to nastąpił ogromny przeskok do właśnie takiej, do ogromnej pomocy przede wszystkim. A ze strony ukraińskiej również bezinteresowności, co się od wielu lat nam zaczęło przydarzać w tym sensie, że po prostu umożliwiają nam te działania bez żadnych przeszkód. Natomiast ze strony Polski, gdyby nie ich wkład na początku tych naszych tam przebywania, ich ogromne poświęcenie, kiedy sami nie mieli po latach 90. nic praktycznie, albo bardzo mało, dzielili się tym. Praktyki studenckie, które trwały miesiąc, ale też prace magisterskie, które trwały po 2 sezony konserwatorskie, bo to są prace na zewnątrz prowadzone, czyli muszą być odpowiednie warunki klimatyczne. Czyli przebywali wtedy studenci z tamtego roku dyplomowego po 4-5 miesięcy i mieszkali u Polaków, którzy dzielili się, po prostu przyjmowali jak członków rodziny. Ja sam przez wiele lat byłem gościem i członkiem wielu, wielu wspaniałych rodzin we Lwowie, zajmując się Orlętami, nie tylko Orlętami, bo ja zajmuję się No, wszystkim, co polskie na terenie Ukrainy.
To skoro wszystkim, co polskie na terenie Ukrainy, to jakie jeszcze są perełki architektoniczne, jakie są zabytki polskie, które tam zostały, a które noszą ten ślad polskości i które są no, naszymi zabytkami z tego czasu, kiedy to była Polska. Wokół czego jeszcze szczególnie jest pana praca skoncentrowana, jeśli chodzi o rekonstrukcję, odnawianie, konserwację tych zabytków?
To mamy dwie kategorie zabytków, że tak się wyrażę. W skrócie to są świątynie, ogromna ilość świątyń i to świątyń bezcennych. No, tak jak już wspomniałem o kolegiacie żółkiewskim, nazwana przed wojną trzecią świątynią Rzeczypospolitej. Kilkanaście było świątyń rzymskokatolickich, teraz mamy kilka. Archikatedrze Lwowskiej też prowadzimy od lat pracę i ja prowadziłem też prace dyplomowe i praktyki. I mamy świątynię kolegiatę w Łódzku, gdzie są również były prowadzone prace, gdzie mamy jakieś tam dalej kontynuacje już w ramach zleceń, w ramach działalności Instytutu Polonika z Ministerstwa Kultury. I mamy też niesamowite miejsce polskości, już nie mówiąc o kolegiacie w Żytomierzu, czy ogromnym, przepięknym kościele parafialnym w Kamieńcu Podolskim, a obok kościoła świętego Mikołaja i klasztor ojców Dominikanów, obecnie ojców Paulinów, gdzie mamy perły architektury tamtych terenów. Mamy przepiękną, jeden z największych kościołów halowych gotyckich, Drohobyczu, halowy kościół ceglany gotycki, gdzie mamy przepiękne te nagrobki wewnątrz. I mnóstwo wymieniać takich miejscowości, czy kaplica zamkowa w Brzeżanach, XVI wiek, XVII wiek, jedno z największych mauzoleów rodowych sieniawskich w kaplicy zamkowej w Brzeżanach, a w samych Brzeżanach gotycki kościół parafialny. Takich świątyń mamy mnóstwo, gdzie pracujemy, ale świątynie to jest jedna rzecz, a druga rzecz, również ogromne wyzwanie, to cmentarze. Także nie tylko cmentarz Łyczakowski, ale wiele, wiele cmentarzy mniejszych w Żytomierzu. Na przykład ogromny cmentarz, ponad 2000 nagrobków zwentaryzowanych Polski. Niesamowite też cmentarze w Krzemieńcu na przykład, gdzie mamy kilka cmentarzy. Cmentarz z Barażu, w Złoczowie, gdzie jestem w Drohobyczu, w Stryju. Przepiękne dziesiątki, dziesiątki cmentarzy, gdzie konserwatorzy w tej chwili, jeśli prowadzą prace konserwatorskie, to przy wybranych nagrobkach największej wartości artystycznej, historycznej i stanu zachowania, złego stanu zachowania na przykład. Na szczęście udało się prowadzić społeczeństwo nasze, zorganizowało się środowiska kresowiaków, zorganizowało to już w latach 80. rozpoczęto oddolne inicjatywy dokumentowania i czyszczenia tych cmentarzy. Jesteśmy na tym etapie, że mamy świadomość, że my nie zakonserwujemy tych wszystkich świadków materialnego dziedzictwa, mam na myśli cmentarze, ale w stanie jesteśmy, takie społeczeństwo nasze, dokumentować to i wprowadzać do obiegu, żeby to żyło w naszej świadomości. I to musimy wykonać.
W obliczu ostatnich dramatycznych wydarzeń na Ukrainie też media społecznościowe obiegło takie zdjęcie, kiedy podczas działań wojennych próbowano w Lwowie ratować zabytki. Taka średniowieczna rzeźba Chrystusa z katedry ormiańskiej była składana w schronie. Jak pan profesor widzi teraz taką możliwość zachowania tych zabytków, które są na Ukrainie przed działaniami wojennymi? Czy są podejmowane też jakieś działania, żeby próbować